Polska wyżej w indeksie wolności gospodarczej. Jesteśmy na 39. miejscu na świecie wobec 42. miejsca w ubiegłym roku i na 18. w Europie w indeksie wolności gospodarczej. Polska uzyskała w tym roku 69,3 punktu, najwięcej w historii rankingu, kiedy my tam jesteśmy. W tegorocznym zestawieniu Polska szczególnie poprawiła punktację w zakresie praw własności, plus 5 punktów poziomu korupcji, plus 1 warunków dla biznesu, 1,4 w górę polityki monetarnej, prawie 4% w górę oraz wolności inwestycyjnej, plus 5 punktów. Bardzo dobrze jesteśmy oceniani w zakresie otwartości rynku i polityki monetarnej, jednak wiele pracy jest do zrobienia w zakresie wydatków publicznych i rynku pracy. Wyżej od nas plasują się w tym zakresie nasi sąsiedzi Litwa, Niemcy, a także Czechy. Między innymi do tego rankingu wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Dariusz Kuskowski, dyrektor regionalny w Society General Equipment Finance, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Polska wyżej w indeksie wolności gospodarczej. Jesteśmy na 39. miejscu na świecie, 18. w Europie. To z pewnością awans. Co dają takie rankingi, takie indeksy wolności gospodarczej?
Ja myślę, że to jest
Roman Walasiński.
Ocena o tyle interesująca, że do wykorzystania, ale w zasadzie przez polityków, tak? Mniej przez rzesze inwestorów, bowiem na przykład zestawienie, o którym pani mówi, no powinno być jeszcze uzupełnione informacji, czy przypadkiem ktoś w tym rankingu nie wypadł i że, czy nasza nasz awans nie został spowodowany tym, że ktoś tam po prostu z tego rankingu wypadł. Oczywiście jest to interesujące dla inwestorów, dużych inwestorów finansowych. Natomiast szczerze mówiąc, jako przedsiębiorca, biznesmen, nie odczułem jakichś nadzwyczajnych, rewolucyjnych zmian, które spowodowały byłyby w ostatnich tam miesiącach i dawały nam taką zwyżkę w tym rankingu. No, dobrze byłoby wiedzieć, czy ktoś po prostu nie wypadł z tego rankingu, czy nie zacieśniły się jakieś przepisy w jakimś z krajów, które spowodowały, że po prostu te przesunięcia są bardziej naturalne, aniżeli spowodowane jakąś nadzwyczajnością.
Tak?
Tego nie powiedziałem, ale warto było tym bardzo się dowiedzieć.
Ciekawe są kryteria, jakim posługuje się kryteria wolności gospodarczej. Na pewno bardzo ładnie to brzmi z pozycji inwestora w kraj jak Polska, który jest bezpieczny i wolny gospodarczo. Są super motywacja do inwestycji w naszym kraju.
Z jednej strony mamy informacje o naszym wyższym miejscu w indeksie wolności gospodarczej, z drugiej strony obniżony rating, no i spodziewamy się kolejnej obniżki w maju, podobno od Moody's. No i jak tu pogodzić te dwie sprawy?
No właśnie, to jest takie właśnie, że ja tutaj potwierdzam, że jako przedsiębiorca,
Wiesław Szajda,
to ja nie odczuwam tego lepszego powiewu dla gospodarki, dla biznesu. Być może, że to jest tak minimalne procentowe przesunięcie, że tutaj nie jest to odczuwalne. Życzyłoby się nam, żeby to było bardziej odczuwalne dla prowadzenia biznesu w naszym kraju, dla wolności, dla spraw, które tutaj były w tym rankingu, jeśli chodzi o obsługę biznesu i tak dalej. Także sytuacja może ulec troszeczkę pogorszeniu, dlatego że rankingi te są dla nas w tej chwili niekorzystne i jeśli w maju będzie następna niekorzystna ocena, to będzie dla naszej gospodarki sytuacja troszeczkę chyba gorsza.
No ciekawe jest też, czy po prostu aktualnie została zweryfikowana ta sytuacja. Do kiedy, z jakiego okresu ten ranking był tworzony, tak? Czy on obejmuje również
indeks
zmiany
wolności gospodarczej 2015 rok. To cały ubiegły
do
rok.
Do końca 2015, do 31 grudnia 00.
No tego, tego nie wiemy, czy do końca akurat roku kalendarzowego, no ale obejmuje de facto ubiegły rok. Ciekawa jest to opinia Piotra Kuczyńskiego, analityka z Xelionu. On stwierdził, że awans niezły, ale informacja to dobra wiadomość, ale takie zestawienia jego zdaniem są często mylące, bo wiele zależy od tego, kto udziela informacji o sytuacji w danym kraju. No i jeszcze dodał, że sytuacja polskich przedsiębiorców w ostatnich latach znacznie się poprawiła jego zdaniem, zdaniem ekonomisty, który jakby całościowo sprawę obserwuje, a panowie mówicie, że nie zauważyliście tego.
Znaczy, to jest pewien proces taki. Ja mnie się wydaje, że tutaj pan Piotr miał na myśli taki stały, stabilny wzrost jednakże poprawy jakości w ogóle prowadzenia biznesu w Polsce w znaczeniu takim organicznym i organizacyjnym dla każdych ze spółek z osobna. Tak? No jednak patrząc również na nasze przedsiębiorstwa, patrząc wstecz 5-10 lat, no myślę, że jesteśmy na lepiej zorganizowani i ta sytuacja jest wytworzona bardziej taką organiczną pracą zespołową w spółkach, przedsiębiorstwach, aniżeli jakimiś istotnymi zmianami przepisów. No, ja jestem prawnikiem, obserwuję te przepisy, obserwuję otoczenie biznesowe, w którym funkcjonujemy i ono jest wysoce skomplikowane. Tak?
Mikro i mało biznes też nie czuje tego powiewu dobrych...
Wolności gospodarczej,
wręcz przeciwnie. Nasze firmy, te rodzinne, te mikro, te małe, mają ogromne trudności z utrzymaniem się na rynku, w konkurencji nawet w handlu czy w usługach. Te wielkie koncerny strasznie tutaj jakby odsuwają ten biznes rodzimy.
Niszczą go
po prostu i tutaj... Ja nie widzę tego w dobrych barwach, także póki co to jeszcze musimy trochę poczekać chyba, żeby...
A co się
jedyną
musi zmienić,
dobrą okolicznością, o której tutaj pan prezes raczył wspomnieć, jest to zmiana sprzed kilku lat, że przedsiębiorstwa na zasadzie darowizny bądź spadkobrania mogą przechodzić w całości bez opodatkowania. To znakomicie ułatwiło.
I to jest
to są pewne plusy, które pozytywne jakby wyznaczają również perspektywę na przyszłość dla przedsiębiorców rodzinnych, także nie można też powiedzieć, że jest zupełnie źle, ale to jest wzrost organiczny, więc być może na koniec dnia rzeczywiście jest tak, że myśmy sobie wypracowali tą lepszą pozycję o kilka punktów do góry i oby tak właśnie było. Natomiast nie mamy tutaj wiedzy, jak to w zasadzie ocenić.
A z punktu widzenia bankowca jest lepiej? Jest ta wolność gospodarcza większa, odczuwalna?
Przemyśleć te ostatnie lata i wydaje mi się, że rewolucji nie było, natomiast zmiany następują. One następują organicznie, tak jak pan prezes wspomniał, i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej, no, mało zmian prawnych, takie chyba coraz bardziej czytelniejsze sprawy podatkowe, mniejsza jakby ingerencja urzędów skarbowych w działalność gospodarczą, która eliminuje pewnego rodzaju wypaczenia, że można zatrzymać przez decyzję urzędnika prowadzenie działalności gospodarczej. No to są takie jaskółki, tak, które powoli. No to znaczy mamy taką troszeczkę, z jednej strony wydaje się, że tych obciążeń, że tych różnych regulacji prawa jest więcej, ale z drugiej strony tak odczuwam, że państwo stara się w pewnym sensie ingerencję organów administracyjnych raczej ograniczać i promuje coś probiznesowego niż taką, nie wiem, władzę urzędniczą. Ja to tak odbieram.
Dla nas są najważniejsze te zmiany, które następują. One są jakby, nie są jakby wcześniej monitorowane, że w tym kierunku będzie gospodarka zdążała.
Zapowiadane,
przygotowane. Dla nas jest najważniejsza stabilizacja w biznesie. My nie możemy się dowiadywać na koniec roku czy na początku roku, że będzie zmiana podatków, zmiana przepisów. ciągle musimy co roku szkolić ludzi w zakresie podatków, obsługi ZUS-owskiej i tak dalej, i tak dalej. To się za dużo zmienia. My powinniśmy sobie wypracować jakąś pozycję taką, że na 5 czy na 10 lat, czy, no, no może na 10 to za dużo, ale na 5 lat jest stabilna sytuacja. Wtedy można inwestować, planować, rozwijać biznes, planować zatrudnienie i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, to każdy taki włącza zawór bezpieczeństwa, że no, muszę poczekać.
Do dyskusji wrócimy za chwilę. 19 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Dariusz Kuskowski, dyrektor regionalny w Society General Equipment Finance, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. No i troszkę o zdrowiu. Szykuje się rewolucja w służbie zdrowia. Planujemy odejście od powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, mówił w TOK FM minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, ale to nie koniec. Pacjenci będą mogli z własnej kieszeni dopłacać w szpitalach do wyższej jakości świadczeń. Wiceminister zdrowia zdradza, że chciałby wprowadzenia w naszym kraju dodatkowych, komplementarnych ubezpieczeń zdrowotnych. No to teraz o komentarz puszka poproszę.
Tutaj pan minister nie jest odkrywczy, ponieważ ja przypomnę, że w 1997 roku mieliśmy już przyjętą ustawę o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych, o kasach chorych z vacatio legis do 1999 roku. I tak mniej więcej w przyszłym roku będziemy obchodzić 20-lecie idei uruchomienia w Polsce dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Tak więc, no, oby pan minister był tym, który wprowadzi te ubezpieczenia. One są niezbędne, konieczne. Jest zawsze dyskusja a propos zapisów Konstytucji, która pewne kwestie stawia jednoznacznie, iż leczenie w Polsce jest u nas powszechne i praktycznie darmowe. W związku z powyższym, no, ciekawa sytuacja. Z jednej strony minister oświadcza, że rzeczywiście powracamy do źródeł, a więc nie montujemy kolejnej instytucji, tylko rzeczywiście będzie to darmowa
służba dostępna powszechnie.
Powszechnie i bezpośrednio z budżetu, co jest ważne.
Tak.
A z drugiej strony mamy dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Ciekawe, co na to konstytucjonaliści. Myślę, że trzeba będzie się zastanowić, jak tutaj mądre zapisy dokonać. My oczekujemy sektor usług zdrowia już od wielu, wielu lat, a szczególnie prywatny, bowiem jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie, może chyba ostatnim tak dużym, w którym te ubezpieczenia nie funkcjonują. Tak? I wydaje się, że nowe, młode pokolenie osób, które jeżdżą po świecie, które zdobywają swoje doświadczenia i wiedzę, no za chwilę zażąda tutaj jakiejś usługi związanej z pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych, bowiem no, ona jest realizowana w bardzo racjonalny sposób. Każdy z ubezpieczycieli ma swoją strategię działania, ma swój pomysł. Natomiast to, o czym ja czytałem zupełnie niedawno, to jest ubezpieczenie dodatkowe zdrowotne, ale realizowane przez publicznego ubezpieczyciela, więc to nie jest też tak, że miałoby dojść do otwarcia rynku ubezpieczeniowego na ubezpieczycieli zachodnich doświadczonych, tylko ma to być jeden ubezpieczyciel kontrolowany również przez państwo. Nie będę wymieniał nazwy takich ubezpieczycieli, ale to zdaje się tak miałoby być. Takie są komentarze do
tego tej pomysłu. Sytuacji.
No, sam pomysł to jest dobry, tylko chyba tak nie jest, bo towarzystwa ubezpieczeniowe w tej chwili sprzedają takie pakiety zdrowotne, no
tak,
ubezpieczenia zdrowotne.
Ale to jakby jest odgórnie wprowadzone. Tak. To jest jakby osobna inicjatywa komercyjna.
Ale proszę państwa, mamy zawsze kwestię ustalania po pierwsze koszyka świadczeń, po drugie ryzyk z tym związane. Ja nie znam powszechnie funkcjonującego ubezpieczenia zdrowotnego oferowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które obejmowałoby kompleks usług w zakresie chociażby onkologicznym czy kardiologicznym. Tak. I tutaj jest jest to klucz sprawy, bowiem te świadczenia są nie dość, że wysokospecjalistyczne, to bardzo kosztochłonne. Stąd też tutaj jest ten języczek uwagi, który należy rozstrzygnąć, jak operatorzy ubezpieczeniowi mają sobie poradzić z tego typu zapisami, bowiem tak naprawdę chodzi o to, aby część naszych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy do innego ubezpieczyciela państwowego została przesłana na okoliczność pojawienia się w wypadku czy przypadku wielkich szkód zdrowotnych, czyli na przykład onkologicznych czy kardiologicznych. To jest ten kontekst.
Tak.
A w Polsce jeszcze nie funkcjonuje.
A na Zachodzie?
Dariusz Kuskowski.
Funkcjonuje?
Tak, oczywiście.
Czyli praktycznie w tym momencie jest ta mobilność, tak? Jeżeli ktoś chce, może ubezpieczyć się kompleksowo, nie w Polsce, tak? Bo rozumiem, że te ubezpieczenia komercyjne, one obejmują w zależności od stawki.
Problem polega również na tym, kto będzie likwidował te świadczenia, tak? No, musi być otwarta formuła. Tak, ale ile tych szpitali mamy?
No to jest pytanie, może...
czy są sieci? Czy gwarancja bezpieczeństwa rozwoju tych sieci ma podstawowe znaczenie? W związku z tym mówimy o kraju 38-milionowym, w którym ta dostępność powinna, jeżeli już mówimy o jakiejś sieci szpitali, dostępność powinna być powszechna dla tych również, którzy zechcą się ubezpieczyć w tych prywatnych ubezpieczeniach.
No pan, tak? Ma być prawdopodobnie, znaczy z tego, co ja zrozumiałam, to ma być jakiś koszyk, dopiero zostanie tych świadczeń podstawowych, tak, ustalony. I potem ponadto, jeżeli ktoś sobie zażyczy lepszych warunków leczenia, to po prostu się ubezpieczy.
Dokładnie.
Mam wrażenie, że mówimy cyklicznie co 3, 4, 5 lat o tych samych kwestiach i cały czas je wałkujemy. Potrzeba naprawdę zmian, ale zmian takich, które...
Bardzo głębokich. Ale to jest tak, że jeśli ktoś weź słowo, to wydaje mi się, że to faktycznie wracamy do tego co jakiś czas i ze względów różnych, a przede wszystkim no, takich chyba na ilość głosów przy wyborach, nikt tego tematu nie chce się...
Tak, wszyscy mówili, że trzeba, ale dokładnie. Nikt się za to tak naprawdę nie zabrał.
A to faktycznie zgadzam się z
wyjątkiem przywołanej wcześniej, tak, ustawy.
Z moim przedmówcą, że faktycznie to wymaga głębokiego analizy i trzeba raz porządnie to zrobić, jak robi to wiele krajów na świecie i
ja
w Europie.
Przy tej okazji zawsze mówię o przypadku Niemiec, a mianowicie tam jest wprowadzony cenzus finansowy, dochodowy. Jeżeli kogoś nie stać, dochody jego oscylują do jakiegoś tam przedziału, dostaje ubezpieczenie zdrowotne pochodzące od ubezpieczyciela państwowego, czy tam lokalnego, landowego, tak? Jest to ubezpieczenie porównywalne do naszego z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeżeli jego dochody przekroczą pewien pułap, on ma obowiązek, nie to, że chce czy nie chce, obowiązek dopłacić do dodatkowe składki do towarzystw ubezpieczeniowych, które dopłacą na wypadek pojawienia się szkody medycznej, a ci, którzy przekraczają najwyższy pułap, mają wyłącznie możliwość korzystania z ubezpieczyciela, z ubezpieczeń zdrowotnych prywatnych, tak? I tak to jest zorganizowane.
A przy tym najniższym poziomie też pracownik płaci składki na ubezpieczenie, to ogólnodostępne?
Tak.
Tak.
Wszyscy
płacą.
Również i ten, który korzysta, który nie ma prawa skorzystania, ale na zasadzie solidaryzmu społecznego musi się podzielić swoją składką i swoimi dochodami. Tak?
I to się sprawdza.
No, jak widać w PKB i pozycjonowaniu naszego sąsiada od wielu lat.
Czyli mamy rozwiązania gotowe, tylko z nich skorzystać nie musimy.
Ale jest tam coś, co dla polityków jest trudne do przełknięcia i wypowiedzenia, a mianowicie cenzus finansowy, status finansowy, tak? Dochodowy.
A my do dyskusji wrócimy po 10:30.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę dziś goście: Dariusz Kuskowski, dyrektor regionalny w Society General Equipment Finance, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Roman Walasiński, prezes Swissmedu. No to teraz troszkę o bankach, ale zanim to jeszcze głos od słuchaczy. Czy to zmniejszy kolejki do lekarza? Propozycje rządowe ostatnie, bo ostatnio z córką do alergologa czekały miałem 5 miesięcy na wizytę, no to ja dodam od siebie, że chciałam tatę zarejestrować do okulisty i się dowiedziałam, że na ten rok nie ma szansy. Ale teraz o bankach. 9 lutego Sejmowa Komisja Finansów. Zaproszeni są przedstawiciele banków. Będzie o podwyżkach opłat za usługi i produkty bankowe. A dziś Andrzej Jaworski, poseł PiS-u, szef Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, mówił w rozmowie kontrolowanej u Agnieszki Michajłow, że te podwyżki podchodzą pod zmowę cenową. No to pytanie do przedstawiciela banków. Zmowa cenowa, panie dyrektorze?
Wydaje mi się, że takie pojęcie w ogóle nie istnieje. Wolny rynek, konkurencja.
No, ale z drugiej strony konkurencja i wszystkie banki podnoszą. Naprawdę ze świecą szukać jakiegoś, który nie podnosi albo obniża. Obniżają lokaty.
Ale też każdy jest posiadaczem konta, czy osobistego, czy firmowego i wiemy, że tabela opłat i prowizji jest rzeczą taką ciągle się zmieniającą, tak? W zależności od koniunktury, popytu, podaży. Sektor bankowy wydaje mi się, że jest bardzo konkurencyjny. Ilość, nie można mówić to jakieś, nie wiem, udział największego banku nie przekracza 10% w jakimś danym sektorze i nie możemy mówić o podnoszeniu prowizji, tak? Bo na przykład mówi się też, czytałem wczoraj o jak zmieniła się średnia ważona marża kredytów hipotecznych. I ta średnia ważona marża zmieniła się z 1,78 na 1,94. To jest z indywidualnego punktu widzenia to jest praktycznie kropla. Tak, nawet od kredytu 300 tysięcy w skali roku to jest tam, nie wiem, 15 zł więcej. Oczywiście z punktu widzenia sektora bankowego, jeżeli pomnożymy to przez miliony klientów, to po tamtej stronie jest, oczywiście jest efekt skali, tak? Ale no, nie łudźmy się, nie wiem, czy ktoś miał ktokolwiek nadzieję, że jeżeli zostaną wprowadzony podatek bankowy, to sektor bankowy po prostu to przełknie, nie? To jakby było wynikowe, że tak się nie stanie, tak? I
Jakby w związku z tym podatkiem podnoszenie opłat i marsz jest jakby wynika z ustawy
zabronione.
To jest
populizm, pani redaktor. Moim zdaniem po prostu tak nie ma. Tak? Z bankiem można negocjować. To jest propozycja banku. I przedsiębiorca na pewno może negocjować tabelę opłat i prowizji marży banku co roku. Tak, natomiast w gorszej sytuacji jest indywidualna osoba, bo indywidualne osoby dostają to przez przystąpienie. I w zasadzie, jeżeli spróbują negocjować, a można, tak,
to może coś wynegocjują.
To wynegocjują, tak.
A zawsze przecież mogą iść do banku, który ma te niższe opłaty. Znaczy też podwyższe, ale są niższe.
Dobrze, ale ja mam wrażenie takie, że po prostu decydenci zapominają, że banki są sformułowane jako spółki kapitałowe, mają swoje regulacje, statuty i tak dalej. Oczywiście są to specyficzne przedsiębiorstwa, ale są to przedsiębiorstwa, które regulują i zachowują się według własnego uznania, realizując swoją politykę wewnętrzną, mając na celu przepisy, które na koniec dnia mówią zysk. I każdy menadżer, czy tak struktury są ustawione, że w tej chwili apele pana ministra, czy też nawet zapisy w ustawie, które nie są poparte jakimiś zapisami restrykcyjnymi w stylu karnymi, czy takie, które mogłyby weryfikować zachowania banków, one mają tylko postawę taką, apelujemy do was, nie podwyższajcie marży. Natomiast struktury wewnętrzne banku całkowicie są oderwane od...
Nastąpił zbieg okoliczności, że w tym momencie jest nowy rok, tak? Nowa strategia działania instytucji finansowych. Jest zbieg okoliczności w związku z tym, że się wprowadza ten podatek bankowy i polityk może powiedzieć, że złe banki oczywiście wprowadzają, podwyższają marże, bo my im wprowadziliśmy podatek bankowy. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli się w ostatnie 20 lat wstecz, to te marże w bankach, które są teraz versus te, które obowiązywały kiedyś, są naprawdę bardzo, bardzo niskie. Tak? Konkurencja doprowadziła do tego, że te marże, mówiąc kolokwialnie, tak zjechały. Ten biznes się nie zamyka.
Czyli na tą komisję sejmową trzeba przyjść z danymi historycznymi.
Tak, ale tworzenie też sytuacji, w której mówimy o sektorze bankowym, że funkcjonuje w ramach podejrzeń o zmowę cenową, to jest bardzo...
Fajne hasło, prawda?
Ale to jest bardzo zła wiadomość dla sektora, bardzo zła wiadomość również dla inwestorów. Spójrzmy na to trochę tak globalnie i często struktury banków tak są zorganizowane, że siedziby są gdzieś za granicą. Analizowane są wypowiedzi osób, które decydują tutaj o przepisach prawa i otoczeniu prawnym, w którym te banki funkcjonują, tak? I sformułowanie, że mamy do czynienia z podejrzeniem, że jest to zmowa, to są poważne zarzuty prawne i karne. I ja bym był tak ostrożny w formułowaniu takich wypowiedzi, bo one konsekwentnie dla Polaków brzmią już dość tak stanowczo, a dla cudzoziemców, którzy funkcjonują, którzy decydują o kapitałach, a przecież jesteśmy otwartym krajem położonym w Unii, dużym, interesującym krajem z perspektywy inwestycyjnej, może się okazać, że to jest po prostu wypowiedź, która niesie ze sobą różne konsekwencje finansowe. Tak?
Przed chwilą mówiliśmy o wolnym rynku, że mamy wolny rynek, że to, a z drugiej strony mówimy, że ustawa mówi o tym, że nie wolno podnosić marży i tak dalej. W wolnym rynku, tak jak tutaj przedmówcy powiedzieli, banki mają swoich tam, którzy też ich rozliczają z efektów, akcjonariuszy, i oni muszą się wywiązać ze swoich tych swoich zysków. Także i tak społeczeństwo za to zapłaci. Nie ma innej metody. Jaką byśmy ustawę nie wymyślili?
Może jakieś wsparcie dla banków spółdzielczych, żeby była alternatywa.
Ale kto to ma dać? Pomysł,
ale jest jeszcze jedna historia. Jak już staliśmy się krajem, w którym dostaliśmy taką laurkę, że nasz sektor bankowy świetnie działa i oparł się naporowi kryzysu, no to właśnie w tej chwili mam wrażenie, że ta laurka jest trochę już innego rodzaju i ten sektor jest lekko tam rozmontowywany i trochę
ja
nie rozumiem
zachowań. Swoją drogą sektor bankowy sobie
jeszcze
da radę.
Taką jedną rzecz powiedzieć, bo...
Źle, żeby sobie nie dał rady, bo to byłoby tragiczne.
Dla wszystkich.
Sektor bankowy w Polsce działa na niskich marżach, tak? Na przykład instytucji, którą reprezentuję, marże w Wielkiej Brytanii są 2 razy wyższe niż marże osiągane przez moją firmę w Polsce na przykład. Tak? To jest jedna taka rzecz. Druga jest taka sprawa, że ta agresja i ta konkurencja spowodowała, że część instytucji finansowych w Polsce ze względu na brak osiąganych efektów dla akcjonariusza, właściciela, w sensie ROE, zwrot z kapitału i tak dalej, jest wystawiona na sprzedaż, tak? Ze względu na to, że Polska jest mega konkurencyjnym rynkiem i biznes się dla właściciela nie zamyka, tak? To nie wiem, czy mogę wymienić Raiffeisen, GM-any, BPH i tak dalej. Dla właścicieli tych instytucji, mimo że była strategia, żeby mieć mocną pozycję w Polsce, to po latach dokładania może do interesu nie, no ale te instytucje są wystawione na sprzedaż. To też jest, świadczy, że mimo wszystko marże w Polsce są niskie i o zmowie cenowej na pewno nie może być mowy.
Mam komunikat dla słuchaczy. Uwaga, w Lęborku ulica Kossaka. Tutaj są problemy. Droga na Łebę. Przewróciło się drzewo na ulicę. Strażacy działają, tną, ale utrudnienia jeszcze około godziny. Trzeba w tych rejonach jechać objazdem i jeszcze... Dostaliśmy informację, że z powodu zbyt silnego wiatru nie kursuje prom Wisło-Ujście, więc jeśli ktoś z Państwa w tych rejonach chciałby z tego promu skorzystać, to już się od nas dowiaduje, że nie ma takiej możliwości. Wracając jeszcze do spraw bankowych, kredytodawcy spodziewają się znacznego pogorszenia popytu na kredyty hipoteczne przy jednoczesnej poprawie na rynku kredytów konsumpcyjnych. Co tutaj się zadziało?
Jeżeli mogę.
Tak? Tak, proszę.
To znaczy, w sumie zadziało się pogorszenie. Ma wynikać z wprowadzenia zalecenia przez KNF o podniesieniu udziału własnego do 15% przy kredytach hipotecznych.
Czyli musimy mieć wkład własny 15%.
I z mojego punktu widzenia to jest super decyzja, naprawdę bardzo słuszna, ponieważ zapobiega potencjalnym, czy dla kredytodawcy, biorcy, który uzbiera większy wkład własny na mieszkanie, będzie w sytuacji komfortowej, bezpieczniejszej do spłaty pozostałych rat, bo ta rata będzie zawierała mniej kapitału do spłaty, mniej odsetek i tak dalej, tak? Także po prostu to, co się wydarzyło versus z frankami na przykład, czy z udzielaniem kredytu na 110% wartości nieruchomości, to ta decyzja jest jak najbardziej okej, bo to jest i dla banku, i dla kredytobiorcy, bo ten problem byłby wspólny, tak?
Prezes Wolosiński.
Tak. No, ja tak obserwuję to również i trzeba wiedzieć, że kolejny duży mechanizm, który funkcjonuje w gospodarce, to są właśnie kredyty hipoteczne, które napędzają koniunkturę również na kredyty konsumpcyjne, rozumiane jako zakupy dóbr użytkowych, telewizory, lodówki itd. itd.
No więc teraz będzie kredyt jedno konsumpcyjny na wkład własny.
No nie, bo to jest też, będzie brany pod uwagę całkowite zadłużenie i nie będzie można po prostu tak sobie lewarować.
Takie są założenia. Ale
tu jest taka współzależność i tu musi nastąpić jakaś symbioza i tu trzeba bardzo delikatnie, jeżeli już użyję takiego eufemizmu, manipulować przy systemie, ponieważ rzeczywiście można wylać dziecko z kąpielą. Tutaj KNF też wydaje się, że takie prognozy, o których pani wspomniała, że jedno będzie działało, drugie nie będzie działało, wydaje się, że to jest mechanizm naczyń połączonych. Tak?
To jest bardzo źle, że dlatego ja mam przeciwne zdanie, dlatego że jeżeli będą bardziej trudno dostępne kredyty hipoteczne, to spadnie budownictwo, spadnie zainteresowanie tym wszystkim. No nie wszyscy mają te pieniądze.
A może ceny się bardziej mieszkań urealnią?
Na to ja bym nie liczył. Znaczy, to tak mają spadać i jakoś nie spadają, raczej rosną te ceny.
Powiem szczerze, że pooglądałam sobie taki ostatnio okres, powiedziała, że spadły i to znacznie.
Przy tej okazji chciałbym podnieść tą kwestię możliwości zadłużania się na stałych stopach procentowych na długi okres. Wydaje mi się, że to jest większy problem niż 15 czy 10%, bo z tym można było sobie poradzić, ale właśnie wrócę do tych kredytów frankowych, gdzie kurs był niższy, proszę brać, tanio jest, fajnie i tak dalej. Teraz mamy kurs dwukrotnie wyższy i problem dla frankowiczów i tak samo może być problem dla osób, które zaciągnęły kredyty w złotych na długi okres czasu. Dzisiaj jest świetnie. Stopa bazowa 1,5%, marża średnioważona 1,95%, no to jest circa 3,5% w skali roku, tak? Tylko co się stanie, kiedy zdarzenia gospodarcze, kiedy stopa bazowa na 15%, wtedy ta rata też urośnie dwukrotnie. I to dla mnie jak większym wyzwaniem było stworzenie systemu i zapewnienie finansowania na stałych stopach procentowych dla kredytów hipotecznych długoletnich.
Tylko nie, zawsze bezpiecznie jest brać kredyt w walucie, który się zarabia.
Tak, ale bo to jest podstawa. Tylko, żeby jeszcze mieć to bezpieczeństwo. Że
tak, na pewno. Natomiast
stałej spłaty.
Dla rozwoju
zaskoczonym, że
tak. Dla rozwoju gospodarczego jest to bardzo ważne, żeby kredyty były w miarę dostępne, żeby młodzi ludzie mogli brać te kredyty, inwestować, budować. To pociąga za sobą inną całą gospodarkę.
Bez łańcuszek.
Panie prezesie, ale nic w przyrodzie nie ginie, bo ja na przykład obserwując akcję reklamową banków, mam pełną jedną skrzynkę mailową właśnie takich propozycji. No to kredyt konsumpcyjny do 200 tysięcy. Jak ktoś się uprze, to już za 200 kupi mieszkanie. Tylko jakie są koszty obsługi tego kredytu?
Marża kredytu konsumpcyjnego, hipotecznego, to są dwie oddzielne sprawy. Kredyty hipoteczne z założenia dla banku są bezpieczne.
Kto nie ma na wkład własny, nie uzbiera tych 15%.
No ale myślę, że też trzeba przeanalizować w kontekście taką sytuację, w której musimy
zweryfikować. I do czego to doprowadzi?
Właśnie, ale może też trzeba trochę zmienić
racjonalności zachowań
życia. W Niemczech bardzo popularnym jest wynajmowanie mieszkań. Nawet przez całe życie. W Hiszpanii nie. Więc powinniśmy znaleźć jakieś rozwiązanie takiej filozofii życia i takiego zbudżetowania życia w perspektywie wielu lat, aby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja chcę mieć powiązanie z bankiem za pośrednictwem swojego mieszkania i wypasionej hipoteki, czy ewentualnie móc być mobilnym i podróżować za pracą, w cudzysłowie,
i mieć możliwość wypasionego mieszkania dużego.
To z kolei buduje rynek oczywiście wynajmujących. sytuacje, które znamy, wynajem w Wielkiej Brytanii mieszkań, czy w Szwajcarii, czy w Norwegii, to jest wydarzenie, tak? Tam nikt nie myśli o budowie, a przynajmniej nie w kontekście takim, jak my to robimy, a raczej o wynajmie mieszkań na pewien fragment życia, na pewien okres, czy to studiów, czy to dojścia do jakiejś pozycji zawodowej, czy później wreszcie.
No, u nas wreszcie... nie ma takiej możliwości, takiego poczucia bezpieczeństwa.
No, u nas się montuje schemat pod tytułem kup mieszkanie, nie. Dom.
No ale też z drugiej strony nie możemy wynajmować tych mieszkań, bo ich na rynku jest na razie za mało, żeby sobie pozwolić na taki komfort. Łatwiej, jeśli ktoś chciałby na przykład na 15 lat sobie wynajmować.
Może nie mieć ma nawet umowę, jest oferta, prawda? W Trójmieście na terenie browaru przez spółkę miejską wynajmu, mm-hmm, na długoterminowego wynajmu. 12 lat. Nawet jest na Trójmiasto.pl nawet promowana.
Za mało jest tych ofert i one nie są konkurencyjne. Na razie są drogie.
Ale my dopiero budujemy ten system taki. Także to za parę lat może zafunkcjonuje. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie wybudować takiej ilości mieszkań na wynajem, które byłyby niezbędne. Ja też uważam, że to jest dobra metoda, żeby człowiek szedł za pracą, a nie przywiązał się na 30-40 lat do jednego miejsca.
Niewolnikiem.
Natomiast to trzeba budować, to jest proces, to się nie da jednego dnia powiedzieć, od dzisiaj budujemy tylko na wynajem i zmieniamy swoją mentalność. Nie da się.
To jeszcze kilka słów o te naszych słuchaczy. Szanowni bankowcy, listonosz dostanie za przyniesienie renty 2 zł, a bank ile bierze za obsługę mojej ręciny? Pan Tomek napisał. I pani Ania, przy cenach metra kwadratowego w Gdańsku 15% wkładu własnego to dużo. 10% jeszcze byliśmy w stanie uzbierać. Nie wiem, ile szanowny pan zarabia, ale my straciliśmy szansę na kredyt, bo takiej kwoty nie uzbieramy przez przynajmniej kolejny rok. To teraz jeszcze zmieniamy temat. W Polsce szybko narasta niedobór talentów. Według tegorocznej edycji badania Agencji Zatrudnienia Manpower Group aż 41% polskich firm ma problemy w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach, kwalifikacjach na danym stanowisku. To oznacza skokowy wzrost w porównaniu do ubiegłego roku, gdy niedobór talentów narzekało w naszym kraju tylko 33% pracodawców. Po raz ostatni równie wysoki 41% odsetek firm sygnalizujących deficyt talentów mieliśmy w 2007 roku. Dziś w Gdańsku o 12 w siedzibie pracodawców Pomorza będzie debata w sprawie określenia problemów i wskazania rozwiązań dla sektora szkolnictwa zawodowego i na Pomorzu, i w Polsce. Jak tu sytuacja wygląda?
To znaczy, może dwa słowa na ten temat, jeśli pani pozwoli. To ja bym to tak czarno nie widział. Nie brak talentów, lecz system szkolnictwa przede wszystkim zawodowego leży na łopatkach i tylko rzemiosło od 70 lat szkoli w systemie dualnym i jeszcze próbuje cokolwiek zrobić. Natomiast w Polsce zostało całkowicie zniszczone szkolnictwo zawodowe i przyzakładowe, bo też były takie szkoły, które naprawdę kształciły wysokiej klasy fachowców. Niestety, no, jedną decyzją polityczną zlikwidowano, wszyscy chcieli mieć wyższe wykształcenie, być inżynierami, nikt nie chciał wykonywać. Zresztą to do tej pory jeszcze w mentalności ludzi jest, że jak to moje dziecko do szkoły zawodowej, to jest niemożliwe. Ono musi skończyć studia, musi być Bóg wie kim. Niestety nie wszyscy w populacji społeczeństwa będą profesorami, lekarzami, Bóg wie kim, bankowcami.
Aczkolwiek lekarzy część też ludzi... nam brakuje.
Dobrze, będzie brakowało, tylko że to muszą być zachowane proporcje. Nie da się zlikwidować szkolnictwa zawodowego i później mówić, że mamy problemy. No będziemy mieli problemy, kiedy nie doprowadzimy do tego, że będziemy kształcili przede wszystkim ludzi z umiejętnościami manualnymi do wykonywania pewnych zadań. Oczywiście nie zamykając dla nich żadnej ścieżki kariery. Zdanie matury, studia i tak dalej. Ale to musi być proces. To nie można tak, że wykształcimy Zresztą tak robimy, że 28% czy 25% ludzi z wyższym wykształceniem nie ma pracy, bo nie mają żadnego zawodu.
Tak, ale myślę też, że tutaj ja zwrócę uwagę na to, na takie obserwacje trochę też organiczne z życia wzięte, a mianowicie system weryfikacji i system aplikowania o pracę fachowców. Ja akurat z najbliższego otoczenia mam takie doświadczenie, że system weryfikacji w tej chwili odbywa się w bardzo nowoczesny sposób, na przykład przez sieć internetu, tak? czyli w internecie. Otwierane są duże firmy HR-owskie z zagranicy, głównie z zagranicy, mają wytworzone procedury, które u nas mogły być realizowane przez właśnie związki pracodawców, gdzie aplikacje składane są w taki oto sposób, że wysyłane są informatycznie, w sposób informatyczny, następnie odbywa się preselekcja, później wypełnia się odpowiednie formularze w formule online, czyli otwierany jest taki profil, który powoduje, że raz złożona aplikacja gdzieś tam krąży u tych pracodawców na poziomie spróbuj, może złożenie aplikacji pozwoli ci gdzieś u któregoś z pracodawców znaleźć pracę. My w tej chwili nie mamy takiego miejsca. Nawet w formule takiej papierowej, gdzie młodzi ludzie mogliby złożyć swoją aplikację, pokazać swoje doświadczenie. Oni muszą krążyć po pracodawcach, szukać według własnego jakiegoś tam pomysłu i konceptu. Myślę, że tu jest znakomite rozwiązania przychodzą ze świata, gdzie wysyła się aplikację, mówię, w świat wirtualny, a następnie pojawia jakimś czasie między firmami, które zajmują się rekrutacją, dokonywane są wymiany informacji i przychodzi gdzieś zainteresowanie akurat konkretnym potencjalnym pracownikiem. Więc ja myślę, że tutaj trzeba to zreformować w kontekście systemu i myślę, że konferencje są dobre, ale porządna aplikacja rekrutująca pracowników, i to fachowców, pracowników wielu branż, tak? Od prostych do wysoce wykwalifikowanych, mogłaby załatwić wiele. To są tanie metody funkcjonujące na świecie.
Ja jedna obserwuję... taka duża ogólnopolska baza danych, z której wszyscy pracodawcy mogliby korzystać.
Na takiej zasadzie troszeczkę, jeżeli pracodawca będzie chciał mieć abonament, będzie dostawał informacje o aplikacjach złożonych z jego branży. Tak? Także to działa, ale też chciałem jeszcze wrócić do tej informacji, że 40% pracodawców cierpi na niedobór, tak? I taki sam mniej więcej odsetek nie ma żadnej strategii, żeby temu zapobiec. Tak? Cierpi, ale w żaden sposób nie działa.
Ale czekają na jakiś gotowy pomysł.
Tak, a też właśnie Niemcy akurat są super przykładem, gdzie 16-latkowie już mogą po prostu rozpoczynać jakiś part-time job, coś w tym stylu, tak? Gdzie mogą poznawać firmy. Oczywiście dla nich wyzwaniem są duże, słynne firmy. Można powiedzieć, że u nas ich nie ma albo nie wiemy, że są. Tam po prostu poznają różnego rodzaju struktury, organizacje. Też jest, i porównując to do warunków polskich, zatrudnienie niepełnoletniego dla pracodawcy w tym momencie przy obecnych przepisach jest dużym kłopotem, nie wyzwaniem, także może ta niechęć i też wymaga to po prostu z jednej strony działań jakby administracyjnych, ale też rynek chyba bardzo fajnie reaguje. Natomiast gdzie są ci utalentowani ludzie, no nie wiem, za granicą chyba, UK.
Talenty albo... trzeba wykuwać, talenty trzeba kształtować i faktycznie ja nie wykluczam żadnej nowoczesnej metody aplikowania i tak dalej. Natomiast generalnie proszę sobie wyobrazić, że w województwie pomorskim, bez Słupska, Chojnic, Lęborka, w Rzemiosie szkoli się prawie 6 tysięcy młodych ludzi. I ci ludzie w 96% po skończeniu szkoły zawodowej mają pracę. 4% gdzieś prawdopodobnie gdzieś umyka za granicę czy coś. Czyli jest jakiś już model, ten dualny system szkolenia, który tylko trzeba faktycznie wesprzeć i udoskonalić, żeby on zaczął funkcjonować. Jeśli ci ludzie się pojawią z tymi manualnymi zdolnościami, do tego się dołączy inne elementy, to naprawdę ten problem z tymi fachowcami będzie znikał i będzie znikał problem bezrobocia. Bo ja ubolewam, że młodzi ludzie do 25-28 lat chodzą i szukają pracy, bo nie mają żadnego zawodu. To jest cały ból. Oni powinni podjąć jakąkolwiek pracę, ale oni nie wiedzą jaką, bo oni nie są przygotowani w żadnym zakresie. I tu musimy wykonać pewien ruch. To, co pan powiedział, że model niemiecki, bardzo fajny, doskonały.
I znowuż gotowy, można gotowy tylko skopiować.
Przenieść. Nie budowałbym ośrodków szkoleniowych, centr szkoleniowych, dlatego że centrum wybudowane na przykład w Hamburgu za 48 milionów euro za 5 lat już było przestarzałe, bo technologia idzie tak do przodu, tak się szybko rozwija, że my musimy wykorzystać ten potencjał, który mamy w danym regionie i w tych nowoczesnych zakładach szkolić fajnych fachowców.
Bliżej firm.
I na nich będą czekały te firmy i będą płaciły przyzwoite pieniądze.
Bardzo panom dziękuję. Dariusz Kuskowski, dyrektor regionalny w Society General Equipment Finance, Wiesław Szajda, prezes Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Roman Walasiński, prezes Swissmedu, byli moimi i państwa gośćmi. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Po nich spotkanie z Agnieszką Kępką, behawiorystką, międzynarodowym sędzią kynologicznym, a ja jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję.
Dziękujemy bardzo.